przypomnę główne myśli z tego listu, który wysłuchaliśmy. Dzięki posłudze Pana Pawła, za którym bardzo dziękujemy. Na czym polega cudodemon? Na czym polega jego praca? Na tym, żeby udręczać i oszołomić ludzką duszę. Co demon czynił w pacjencie, kiedy ten dowiedział się o wybuchu woli? Przedstawił przerażające obrazy przyszłości pacjentowi, a to wywołało parę wnikliwych, pełnych żalu spojrzeń na minioną, szczęśliwą przeszłość. Doznał kilka superych deszczyków w swoim wnętrzu, początek rozpaczy, grozy. A celem jest doprowadzenie do tego, aby przez stosowane zabiegi doprowadzić pacjenta do piekła, aby już trwał wieczny rozpaczy, grozie, że to jednemu spotkanie. Aby doprowadzić pacjenta wytrąconego przez wolę do potępienia, to trzeba w nim podkopywać wiarę i zapobiegać formowaniu się cnót. Dlatego demon podpowiada, że dalsze działanie zależne jest od tego, czy pacjent jest patriotą, czy pasywistą. W zależności od tego należy przypuścić atak. Ważne, żeby był radykalnym patriotą albo radykalnym pasywistą. Wszelkie radykalizmy są w wielkiej cenie u demona. Jakie jest podejście do wojny? Demon się z niej cieszy, bo ludzie się boją i doznają różnych cierpień. A tego ten chce dla ludzi, nawet za ich życie na ziemi. Nie mówiąc o tym, że wszystkich chce doprowadzić do piekła. Pozostaje dla demona problem, jak wojny wykorzystać, bo nie wystarczy tylko się z niej cieszyć. Owszem, każda wojna niesie w sobie dużo okrucieństwa i gwałtów. A to znaczy, że wiele osób trafia do piekła. Jednak z pozycji demona jest pewne niebezpieczeństwo. W sytuacji zagrożenia wiele osób zwraca się do Boga. Wiele osób wychodzi z myślenia o sobie i odwołuje się do głębszej wartości ofiary za innych. Ludzie, mając świadomość, że mogą zginąć, idą na wojnę, przygotowani po spowiedzi, po przyjęciu szkaplerza. Ogólnie w czasie wojny, wbrew pozorom, jest łatwiej ludziom o refleksję i odwołanie się do Boga. Dlatego lepiej, jak ludzie umierają w szpitalu, w otoczeniu lekarzy, bliskich, którzy zapewniają o dalszym życiu i pacjent nie przygotowuje się do śmierci. Ale jak rozumieć tak zwane prawo w eutanazji? Ale ono wyrasta z pewnego urobienia demonicznego, że cierpienie nie ma sensu, że po śmierci jest koniec, że już człowiek niczego nie doświadczy w ogóle w tym życiu, więc nie ma sensu. To tyle, jeśli chodzi o takie streszczenie. Jeśli chodzi o klasyki konfliktów, zdaję sobie sprawę, że tych konfliktów jest bardzo wiele i gamę tych konfliktów można poszerzać. Problem konfliktu nie jest tym sztuczny, ale sztuczny trzeba by go nie stwierdzić. Ja chcę zwrócić uwagę tylko na dwa rodzaje konfliktów, które nie wiem, czy są najważniejsze w każdym razie. Jeśli mamy jakoś dokonać interpretacji tego konfliktu w kontekście listów, w kontekście duchowości chrystiańskiej, no to takie dwa. I one oba odnoszą się do Edyty Stein, do świętej Teresy Benedykta od Krzyża. Pierwszy to jest kwestia konfliktu w rodzinie. Czyli chodzi o jej relacje do matki z racji różnych wyborów życiowych, jakie miały miejsce. Te osoby, które uczestniczyły w spotkaniach kobiet, to pamiętają dobrze przedstawioną te relacje przez panią Marię z domu Edyty Stein z Wrocławia. Główne ostrze tego konfliktu i najbardziej taki dramatyczny przebieg tej relacji pomiędzy matką Teresą i to miało miejsce wtedy, kiedy ona przyjęła katolicyzm. To był jeden cios bardzo mocny dla matki, a drugi, kiedy już wstępuje do Karmelu. Kiedy Edyta informuje, że stała się katoliczką, to tak to jest przedstawione. Któregoż dnia wyznała: mamo, jestem katoliczką. Wówczas pani Stein, ów pomnik siły opanowania, zaczęła bezradnie płakać. Po raz pierwszy w obecności córki. W następnych tygodniach i miesiącach wrażliwa Edyta czyniła wszystko, by ulżyć matce. I ten dramat został jeszcze powiększony, pogłębiony, kiedy ją informuje o wstąpieniu do Karmelu. Pierwszą niedzielę września nastąpiła decydująca rozmowa z matką. Reakcja była rozpaczliwa. Ona, kiedy wracały do synagogi, kiedy tam towarzyszące na nabożeństwo do synagogi, po nabożeństwie matka zapytała, czy podobały się kazania, na co Edyta powiedziała twierdząco. Kontynuowała, że nawet w judaizmie może być pobożnie, na co Edyta Stein i zaprzeczając odrzekła: naturalnie, jeśli nie poznało się czegoś innego. Wtedy matka wręcz rozpaczliwie zapytała: dlaczego ty go poznałaś? Nie chcę mówić nic złego przeciwko niemu. Mógł być nawet dobrym człowiekiem. Ale dlaczego czynił się Bogiem? Jak wiemy, Edyta nie uzyskała aprobaty na to, że stała się katoliczką, ani też, że wstąpiła do Karmelu. Niemniej przy tej całej dramatycznej relacji to serce matki Edyty jest takie, można powiedzieć, niespójne. Dlatego, że jedna z jej rodzonych sióstr napisała, że matka w tajemnicy przed rodziną odwiedzała wrocławski Karmel. A więc chciała poznać, w jakim środowisku jest Edyta. Dlatego, że fundacja wrocławska była fundacją Karmelu Kolońskiego. Ale niemniej, jak wiemy, kiedy wiemy, matka też niestety, co musiało być dla Edyty bardzo bolesne, wykreśliła ją z listy dziedziczenia. Otrzymała taki dokument Edyta Stein z urzędu miasta, że wśród tych różnych członków jej rodzeństwa, którzy mieli coś dziedziczyć po matce, ona została wykreślona. Czyli no, takie swoiste rozdarcie matki z jednej strony, to pozostało jej najbardziej kochane dziecko, a z drugiej strony wykreśliło jej z rejestru rodziny. To musiało być bardzo bolesne. Natomiast Edyta w tej sytuacji się zachowuje. Poznamy to, że pisała co tydzień list do matki, co układa karmelitański. Zwłaszcza w okresie początkowym nie jest wcale tak łatwo, po dzień dzisiejszy ta korespondencja, te kontakty są bardzo ograniczone w tym pierwszym okresie reformacji. Również jeszcze przed wstąpieniem, kiedy wiadomo było, że bierze się zawierucha wojenna, Edyta rozmawia z matką, żeby zebrać jak najwięcej wiadomości na temat swojej rodziny, co potem umieściła w książce Historia pewnej rodziny żydowskiej. I jeszcze mamy taki ładny przekaz przyjaciółki Marcius. Jako pamiątkę po matce otrzymała tytuł i hebrajski literatnik, o którym zresztą sama poprosiła. Gdy po raz pierwszy pomusiła znalazłem się z nią na cmentarzu, najpierw modliła się z niego sama, a potem podała mi otwarte na modlitwie, którą dzieci odmawiali przy grobie swoich rodziców. Natomiast Żyd, jeżeli ktoś przyszedł na katolicyzm, to za zmarłego, takiego katolika z rodziny się nie modlił. Podsumowanie tych relacji może stanowić pewien powód. Matka, ortodoksyjna Żydówka, mądra i kulturalna kobieta i córka filozof, która uwierzyła w Chrystusa. Matka i córka pragły wyjść sobie naprzeciw, ale było to trudne, wręcz czasami niemożliwe. Mimo tych napięć, relacja z siostry Teresy, Benedykta od Krzyża, z jej matką odcisnęła niewątpliwie głębokie piętno w jej życiu i pomogła stawić czoła ostatecznej próbie w obozie koncentracyjnym Auschwitz. To pełna miłość i macierzyńska troska, jak widziała matki, sprawiła, że siostra Benedykta na kolejnych etapach w biegu obozu zajmowała się dziećmi, kiedy przerażone matki przestały reagować na wszystko. Jej cierpienie było dojrzałym owocem stiencje krucis, które rozświetlało absurdalność Auschwitzu. Rzeczywistość obozowej i harducha w owocem działania łaski Bożej oparty na szereg dobrych cech charakteru przekazanych przez jej matkę. Drogi świetne psy się rozeszły, choć Edyta uchwała, że po śmierci się spotkają, ale nimi wdzięczność i pamięć o matce została. Jak to ma się do dzisiejszych konfliktów takich rodzinnych pomiędzy dziećmi a rodzicami? Pozwolę sobie przytoczyć fragment tekstu księdza Oko, ale ten tekst księdza Oko to jest taki tekst, który ja też słyszę konfesjonalnie, kiedy spowiadam rodziców. Oczywiście nie wszyscy rodzice mają tego typu przywilej, o którym pisze, swoisty przywilej, o którym pisze ksiądz Oko. Niektórzy mają szczęście, że dzieci mają inne zawody, ale nie to, o czym pisze ksiądz Oko i to, co słyszy konfesjonalnie, niestety jest częstszym przypadkiem. Więc tak, ksiądz Oko pisze tak. Myślę, że tu bardzo pasuje obraz syna marnotrawnego. Zauważmy, że żyjemy teraz w największym bogactwie i luksusie, których nie było nigdy wcześniej w dziejach świata, a także Polski. Powinniśmy Bogu codziennie dziękować na kolanach za to, że jest nam tak dobrze, bez naszej zasługi, dzięki ciężkiej pracy i raz wielkim ofiarom poprzednich pokoleń. Cieszymy się wolną Polską, największym dobrobytem w dziejach. Zamiast dziękować za to, Bogu odrzucamy Boga. Ludzie stają się w tej stanie, są tak skoncentrowani na swoich przyjemnościach i egoizmie, że nie chcą mieć dzieci. Że nawet jak mam jedno dziecko, które jakoś cudownie przemknie się między chemią i aborcją. Mamy dwa zasadnicze powody obecnego kryzysu. Bogactwo produkujące ludzi do konsumentów, a także potężną pracę propagandy ateistycznej, no powiedzmy demonicznej, która wypełnia media, kulturę oraz politykę i ogłupia ludzi oddzielnych od Boga. Panuje model życia od przygody do przygody. Tacy ludzie nigdy nie zawolą rzęsa. O seminarium duchowym czy w zakonie nawet nie mam co mówić. Do wojska też nigdy nie pójdą. Przy nigdy nie będą bronić ojczyzny. Przy pierwszym wystrzale uciekną nawet na inny kontynent. Ktoś mówił, że najpierw na Nową Zelandię. Nowa Zelandia jest przykładem kraju, gdzie zachowano się te wszystkie libertowskie zasady, więc jest tam pewnie zamordyzm. Wobec Polski, która im tyle dała, są przecież podobni wdzięczni i obojętni jak wobec Boga. Powszechna jest czarna niewdzięczność, chodzi o majątek, a jak się już go przerwie, to ojciec może zniknąć, kiedy rodzice przepisali już majątek, mieszkanie, to mogą już umierać, a przynajmniej wyjdzie się będą starcą. Takie przypadki bardzo często są w tej chwili na sercu. Ludzie dziś są niewdzięczni wobec kultury narodowej, wobec Polski, która jest rzeczywistością duchową. Więc w tym głosie, mówię, przebrzmiewa głos zranionego ojca czy matki. Takie głosy słyszy się często konfesjonalnie. A może to także głos starszego brata, który został w domu. Otóż dzisiejszy wybór syna marnotrawnego jest inny niż był Edyty Stein. Edyta rozeszła się z matką, ale wybrała Jezusa. Poszła dalej, zrobiła krok do przodu i zachowała wobec niej wdzięczność, a dzisiaj syn naprawdę odrzuca, cofa się do tyłu. Ktoś mi przesłał tekst piosenki, którą śpiewał Dawid Podsiadło tej Waryny Wrocławskiej przy udziale 30 tysięcy młodych ludzi, gdzie po prostu jest oddanie się demonowi. Ale jest pewien pozytywny obraz w tym wszystkim jeszcze, przynajmniej ci obrazek. Jeden ksiądz, który ma katechezę w szkole zawodowej lub jednej z miejscowości warszawskiej, mówi, że programu nie da się realizować, natomiast młodzież na chwilę słucha o miłości i o cierpieniu. O cierpieniu. Bardzo ciekawe. Zdaję sobie sprawę, że to jest tylko takie dotknięcie. Nimi problem, mi się wydaje, jest bardzo poważny. Teraz kwestia wojny. Tutaj, jeśli chodzi o Stein, to chcę wskazać na takie trzy okresy w życiu. Pierwsze to podejście Stein do pierwszej wojny światowej. Otóż ona, jak i całe środowisko Gedyntyn, filozofów, a jest to, pamiętamy, taki nowy prąd, bardzo ważny prąd filozofii, w tę wojnę zaangażował się z entuzjazmem. Uważało to za patriotyczny obowiązek. Ale zadać się pytanie, czy Lita do końca wiedziała, o co Niemcom w tej wojnie chodzi? Przecież to była kobieta bardzo świadoma. Czy zdawał sobie sprawę, o co Niemcom w tej wojnie chodzi? Otóż Niemcy rozpoczęły wojnę światową, bo to one wywołały, przekonani, że będzie tu konflikt odmienny. I za tą wojnę, powtarzam, było środowisko Gedynki, Edyta Stein, bo Tomasz Mann i wielu innych. Nie chodziło w nim tylko o granice, nabytki czy interesy. Był to konflikt od samego początku postrzegany przez Niemców jako egzystencjalny i rozstrzygający. Spóźniony przede wszystkim koncertu mocarstw chciał raz na zawsze ustanawiać nowe reguły porządku nie tylko w Europie, lecz także na świecie. Niemcy, co bowiem trudno wierzyć, mieli obok wielkie, jak się to wówczas mówiło, buty, także wielkie poczucie krzywdy. Świat nie chciał uznać ani wielkości Niemiec, ani też pozycji, jaka z tą wielkością musiała się wiązać. Dlatego wojna, która rozpoczęła się latem raz na zawsze miał się w rozstrzygającym albo zdecydować o posłaństwo Niemiec oraz słuszne prawo do dominacji. Nie myślały tak tylko miliony zwykłych Niemców, powtarzam. Myśleli też subtelni intelektualiści, Rita Stein, Thomas Mann. Chodziło tutaj o to, że ma zatrumfować niemiecka kultura nad francuską, anglosaską i rosyjską cywilizacją. Ale podjęcie takiej wojny zapadało również siłą rzeczy dokonanie czterech transgresji moralnych. Pierwsza. Inwazja na neutralną Belgię, aby łatwiej zdobyć Francję. Ale chodzi jeszcze o coś więcej. Chcąc uniknąć działalności partyzanckiej, jaka miała miejsce w 1870-71, kiedy to strzelano do żołnierzy Bismarcka idących na Francję, to zarządzono, aby Niemcy wchodzący do miasteczek, wiosek belgijskich, brały zakładników w czynności cywilnej i dokonywano na szeroką skalę rozstrzeliwań mężczyzn, kobiet i dzieci. Druga transgresja. Użycie kart bojowych łamiąc konwencję haską. Trzecie. Nieograniczona wojna podwodna, czyli bez ostrzeżenia zatapiano wszystkie statki handlowe pasażerskie płynące do Anglii. To także naruszyło interesy Stanów Zjednoczonych i sprowokowało to przystąpienie do wojny. I czwarta, to po przerzucenie Lenina wraz z najbliższymi współpracownikami do Rosji. Czyli Niemcy usiągli swój cel, uważali, że osłabienie Rosji i upadek dokonany przez bolszewików będzie Niemcom służył. Ale to także doprowadziło w jakiś sposób do zrodzenia się faszystów i nazistów. Ale postaw tego wszystkiego były transgresje moralne Niemiec. Czy ty też tak zdawałeś sobie z tego wszystkiego sprawę? Mi się wydaje, że nie do końca. Jako Żydówka była zachęcona państwem polskim, że to jest dobrze zatrudniona społeczność w państwo. Państwo jest najwyższym wyrazem organizacji społeczeństwa. Państwo polskie jest idealem takiego zorganizowania. Poza tym Żydzi dzięki państwu polskiemu uzyskali różne prawa, dzięki którym mogą podjąć handel, studiować. Dlatego też tylu uczonych pochodzenia żydowskiego zdobyło Nagrodę Nobla. I oni byli taką siłą napędową dla życia gospodarczego, naukowego i kulturalnego. Plus Edita Stein to było. Jednak powolnie następuje refleksja u Edity Stein i proponuje między innymi w listach do Romana Gardena taką ciekawą rzecz, żeby poznawać ducha poszczególnych narodów. Między innymi była za tym, żeby założyć instytut do wymiany kulturalnej, aby przy udziale uczonych pochodzących z poszczególnych krajów Europy Środkowej przekazywać wiedzę nawzajem o sobie. Jak zaznacza, nie chodzi przecież w tym przypadku tylko o to, jak było naprawdę, ale wręcz bardziej o to, jak wyglądało to z drugiej strony. To bardzo piękne, trzeba powiedzieć, i odnośnie Polski już podjęła pewne działania polegające na tym, że stara się poznać duszę naszego narodu. W tym na przykład służyły jej dzieła Władysława Remonta. Pisze, prawie poradam się z polskimi chłopami. Muszę przyznać, że całość wywarła na mnie wielkie wrażenie. Najbardziej podobały mi się te fragmenty, gdzie manifestuje się coś z owej duszy ludu. Poza tym, rzecz jasna, ludzie, którzy świadomie interesują się tą duszą, rok i cel, czy na jakim miejscu dzieli się swoimi wrażeniami, poszczytami i ziemiowiecami. Planuję także przeczytanie pana Tadeusza, stara się również o czytanie pozycji z innego zakresu, do poduszki czytam teraz książki Feldmana, o myśli politycznej w Polsce od czasów rozbiorów. Nie daje mi się rzecz jasna tego, czego szukam, a mianowicie sposobności, by na żywo zajrzeć do wnętrza serca narodu polskiego, to znaczy w głąb tych kręgów, które są nosicielami życia politycznego. W tym celu trzeba by na nie sięgnąć do źródeł. Chciałabym przeczytać listy Kościuszki, Dąbrowskiego i innych takich osób, pamiętniki Czartoryskiego, z nim też francuski i niemiecki przekładzie kiedyś spróbuję zdobyć. Więc również w podobnym duchu chcę poznawać ducha Rosji, między innymi w oparciu o książki Dostojewskiego. Więc zmiana jest oczywiście bardzo duża w porównaniu z tą dietą z roku 1914, ale jest taki jeden mały, malutki szpil, taki, no, taki dystans, mały odcisk, powiedzmy. Otóż to odciskanie, jeśli chodzi o ten instytut, który miał się zajmować właśnie badaniem tych, powiedzmy, kultur, jest jeden mały taki szczegół, który jeszcze mówi, że tak do końca wyglądała nie jest od tej swojej pustości. Pomówi tak, że jednak, żeby zapewnić obiektywność tych badań w instytucie, to muszą być za to odpowiedzialni nasi uczeni, Niemcy. Tylko dobrze. To już tam ten dalszy funkcję zostawiamy, przechodzimy do ostatniego etapu. To jest rok 4 sierpnia 1939 rok. Niedersbacht. I tutaj, jak wiemy, dokonuje takiego aktu oddania Boskiemu Sercu, taki ślub doskonałości. Widzę, że tam obiecuję ci wykorzystać wszystkie okazje, aby sprawić ci radość. A kiedy stanę wobec wyboru pomiędzy jedną rzeczą dobrą a drugą, pragnę zawsze wybrać to, co przyniesie ci więcej radości. Obiecuję tak czynić, aby okazać ci moją miłość i osiągnąć doskonałość. Bo moim powołaniu to znaczy, aby stać się prawdziwą karmelitanką, prawdziwą twoją ulubienicą. Proszę ciebie, abyś udzielił mi sił do wypełnienia wiernej mojej obietnicy. Niech mi wspomoże twoja matka i mój święty anioł. I ofiaruję swoje życie w dalszej części tego tekstu za Karmel, za Niemcy, za Żydów i tak dalej. Więc widzimy tutaj zupełną już zmianę perspektywy w podejściu do wojny i tego konfliktu, który wtedy się rozgrywa. I jeszcze takie znamienne słowa mówiące już o tej ewolucji. To jest 14 września 1939 rok, kiedy ma taką przemowę na podwyższeniu krzyża do skomody Wecht. Jeśli chcesz być ulubienicą przyszłego, musisz całkowicie wyrzec się w woli własnej i nie mieć innego pragnienia poza tym jednym, aby wypełniać wolę Boga. Dlatego patrz na ukrzyżowanego. Złączona z nim stajesz się wszechobecny jak on sam. Na jedynie, nie jedynie tutaj czy tam, możesz służyć potrzebującym jak lekarz lub pielęgniarka, jak kapłan. Mocą krzyża możesz być obecny na wszystkich frontach świata, ze wszystkich miejscach bólu, dokądkolwiek poniesie się twoja współczująca miłość, ta miłość, którą czerpiesz z boskiego serca, tryska wszędzie jego najdroższą krwią, aby nieść ulgę, ratować i zbawiać. Wiemy, że Edyta Stein miała szansę uratowania swojego życia. Również miała szansę uratowania się ta kobietanka, mówi o tym pani Barbara Gerwalkowicz. Była możliwość, żeby została przyjęta przez klasztor w Pagie, w Szwajcarii, ale nie uczyniła tego ze względu na swoją siostrę Różę i została z tą konsekwencją. Widzimy w przypadku Edyty podejście do wojny i innych narodów wielką ewolucję. Ten rok 1914. Pamiętacie jeszcze taką tą sytuację w Kranicach, kiedy ona wpływa na tego żołnierza niemieckiego, aby tak nie narzekał, żeby nie przynosił hańby narodowi niemieckiemu w obliczu tam leżących cicho cierpiących Polaków, Ukraińców. Ten okres, kiedy otwiera się na narody, stara się poznać ich duszę i ten ostatni moment, kiedy bardzo świadomie z konsekwencją opowiada się już po stronie Jezusa i przyjmuje cały ten wymiar zła tej wojny, który wtedy wybuchł, składając ze swojego życia ofiarę, co Anna Kamińska to wyraża bardzo pięknie, mówi: czemu uparcie odpowiadasz mi prostym pismem dymu, a ja ciągle boję się zrozumieć? Bo to jest, dym oznacza ofiarę, ofiarę z własnego życia wobec szału nienawiści. I Anna Kamińska mówi: nie mogę tego zrozumieć. Bo to jest trudne do przyjęcia i zmierzymy się w ten sposób z tą całą rzeczywistością. Natomiast jest też piękny wiersz Romana Szczytera, który mówi o udziale jej życia przy zmartwychwstaniu Jezusie. Więc tutaj mamy Edytę Stein i podejście do wojny, do konfliktu. Bo zdajemy sobie sprawę, że to nie jest takie wszystko proste i jasne. Natomiast mam takie świadectwo pewnego mężczyzny, 34 lata, żonaty, lekarz. Wobec wojny na Ukrainie i podziwu, że jednak są tacy Ukraińcy, którzy ich bronią, rodzi się w tym mężczyźnie pytanie: a co ja powinienem zrobić, jeśli wybuchnie wojna w Rosji z Polską? Czy nie powinienem zostać i pójść do wojska? Przy tym dopiero teraz ten 34-letni mężczyzna zastanawia się, czy ojczyzna i patriotyzm jest ważny. Bo dotychczas to wszystko nie było dla niego ważne. Polska była tylko miejscem zamieszkania, pracy. Wojny sami się boją. Cierpienia, śmierci się boją. Zajrzona mówi: jeśli ty zostaniesz, ja wyjeżdżam z kraju. Już nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. W obliczu wojny dzieci żona też nie chce. I co w tej sytuacji ma czynić? W takim sensie czysto laboratoryjnym powinno się zawsze powiedzieć: oczywiście rodzina jest najważniejsza. Ale jeżeli weźmiemy to w kontekście, to już taka odpowiedź nie jest do końca łatwa. A poza tym, co się stało w tej kobiecie, która nie chce mieć dzieci, która nie rozstania się z Polską, która nie widzi w małżeństwie, że to jest wywiązanie stałe? Jak do tego doszło? Co po drodze się wydarzyło, że tego typu problem się pojawił? Dlaczego ten człowiek dopiero teraz zastanawia się, czy jest sens być Polakiem, czy warto być patriotą? To są bardzo takie rzeczy trudne i jednej strony mówię, możemy tak przytoczyć jeszcze raz tekst księdza Okur, który się podpisuje, bo to są właśnie takie sytuacje często. Ale jednak, jeśli popatrzymy na tych ludzi, się z nimi zmierzy, to jednak są naprawdę dylematy. I ta cała sytuacja dla niektórych, jak przeszedł tego człowieka, jest okazją do zastanowienia się. I ja mu nie udzieliłem mi to znaczy powiedzi, tylko że to jest czas łaski, niech on się na tym zastanowi i niech on pracuje nad swoją żoną, bo jest on też odpowiedzialny w sensie duchowym i duszy. A jak to zrobić, jak to przeprowadzić? Wiemy, że to wcale takie proste nie jest. Dobrze, to na tym kończymy. Więc tych spraw związanych z konfliktem jest bardzo wiele. Jest w wielu odcieniach. Natomiast serce wszystkiego Teresa, Pęta od Krzyża, jest przykładem, jak te konflikty przeżywać. Czy to wyrazić się z matką, czy w jaki sposób odnaleźć się w sytuacji konfliktów międzypaństwowych i międzynarodowych, jaką miała też tym wszystkim dojrzewać, bo to też jest bardzo w tym przypadku wymowne i bardzo pouczające. Przedłużyłem, także przepraszam, więc ta operacja będzie pół godziny, czyli 11.15, potem będziemy mieć tą godzinę mniejszą.